serdecznie witam wszystkich, z którymi nie miałem okazji przywitać się przed rozpoczęciem nabożeństwa. Serdecznie witam gości. Witam też tych, którzy są z nami w transmisji online. Bardzo miło, że jesteście z nami. Jeśli jesteście, nie jesteście z nami dlatego, że dopadła was choroba sezonowa, życzymy zdrowia, żeby Bóg dodał sił i jak najszybciej podniósł was z tej słabości. Dzisiejszy temat kazania nic nie mówi, prawda, o samym kazaniu i bardzo dobrze. Jest to kontynuacja dłuższego fragmentu, który rozważamy. Jest to kontynuacja też rozważania listu Judy, który sam w sobie jest bardzo krótkim listem. Ale w czasach Judy gatunkiem literackim, który cieszył się ogromną popularnością, był rozchwytywany i bardzo poczytny. To nie był romans, to nie była literatura fantasy, ani science fiction, jeśli w ogóle były takie w tamtych czasach. Nie były też kryminały, ani opowieści historyczne, które były i były czytane. Ale każdy ambitny i szanujący się pisarz miał w swojej bibliografii kilka midraszy. Midrasz był tekstem, który szybko znikał z półek księgarni, jeśli oczywiście tylko były takie księgarnie i półki na nich. Jako gatunek literacki midrasz był formą komentarza albo do ksiąg biblijnych, albo do pism rabinicznych, lub do tory ustnej. Upraszczając, midrasz był takim kazaniem w formie pisemnej. Autor wybierał tekst, wyjaśniał go i jakoś stosował do współczesnych realiów. I takich midraszy, bardzo krótkich, jako że papier był reglamentowany, więc trzeba było pisać, pisano w ogóle bez żadnych przerw, jednym ciurkiem, żeby na jednej stronie zmieściło się jak najwięcej tekstu, ale one i tak były nieduże, więc takich midraszy pojawiało się bardzo dużo, bo oczywiście miło było słuchać, jak ktoś wygłaszał jakieś nauczanie, ale wieczorem przy kominku, przy lampie naftowej można sobie było taki midrasz wziąć do ręki i jeszcze raz przeczytać i przypomnieć. W liście Judy wersety 5-16 to jest właśnie taki midrasz w stylu vintage, a właściwie to są dwa połączone ze sobą midrasze. Pierwszy, właśnie od 5 wersetu, który rozważaliśmy poprzednio, ma taką strukturę, że przytoczone są tam trzy historie ze Starego Testamentu, bardzo znane historie. Pierwsze to lata odstępstwa Izraela na pustyni, drugie to grzech buntu wśród upadłych aniołów oraz tym trzecim wydarzeniem to jest wymierzenie kary zwyrodniałej Sodomie i Gomorze. Tak? I przyglądaliśmy się wspólnie, jak Juda objaśniał te teksty w wersetach 5-7. Następnie Juda robi to, co my również czasami robimy we współczesnych kazaniach, mianowicie zilustrował swoje kazanie, cytując współczesne jemu źródło. I w tym przypadku była to historia pochówku Mojżesza w 9 wersecie. I następnie Juda zakończył swoje kazanie lub pierwszy midrasz, odnosząc się do sobie współczesnych. To był pierwszy, a teraz w takim razie drugi. Fragmenty od 11-16 i jest to również klasyczny midrasz. Przeczytajmy go, proszę. Biada im, bo poszli drogą Kaina. Dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Bileama i zginęli w buncie Koracha. Oni są zakałami waszych agap, bez skrępowania ucztując, samych siebie pasąc. Są bezwodnymi chmurami, unoszonymi przez wiatry, jesiennymi drzewami bez owoców, dwukrotnie obumarłymi, wykorzenionymi, wzburzonymi falami morskimi, które wyrzucają swoje haniebne czyny, błądzącymi gwiazdami, dla których na wieki są zachowane nieprzeniknione ciemności. O nich też prorokował Henoch, albo Enoch, siódmy po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan wśród tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdego bezbożnika za wszystkie bezbożne czyny i za wszystkie ostre słowa, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciwko Niemu. Oni narzekają, skarżą się na swój los, kierują się swoimi rządzami. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Tym razem w drugim Midraszu Juda zamiast przywoływać kolejne znaczące i znane wydarzenia ze Starego Testamentu, w sumie ciągle jeszcze jedynego testamentu, bo nowy nie był jeszcze skompilowany, to wybiera trzech bardzo dobrze znanych ludzi ze Starego Testamentu. I popatrzmy, w wersecie 11 pojawia się Kain, pojawia się Bileam i pojawia się Korach. Kaina oczywiście znajdujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, natomiast Bileama i Koracha w Księdze Liczb, czyli w czwartej Księdze Mojżeszowej. W wersetach 12-13 Juda odnosi te teksty do własnych czasów. 14-15 znowu sięga do dobrze, po dobrze znane jego pierwszym adresatom dzieło literackie, by zilustrować swój punkt widzenia. Tym razem jest to księga Henocha albo Enocha, bo to H może być nieme. I generalnie z tego midrasza, z tego krótkiego kazania, wniosek Judy jest następujący. Bóg osądzi bezbożnych, więc bądź jak Enoch, a nie jak oni. O. To popatrzmy proszę na ten fragment. Jaki jest wstęp? Juda rozpoczyna swoje kazanie od przykucia uwagi swoich czytelników. Pierwsze słowa 11 wersetu: biada im. I jakkolwiek nam mogą pobrzmiewać te słowa, raczej na co dzień nie używamy, o biada ci, dziecko, albo tam ktoś w pracy, gdziekolwiek, to dla pierwotnych adresatów te słowa brzmiały bardzo wyraziście i od razu mogły przywieść im na pamięć na przykład słowa Pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza na przykład, w 23 rozdziale, Pan Jezus używa tej formy oratorskiej, formy przemawiania, która było bardzo popularne i zrozumiałe i stosowane w tamtych czasach. Więc mówi do uczonych w piśmie i faryzeuszy: biada wam, obłudnicy, biada wam, obłudnicy, w sumie biada wam, obłudnicy, jeszcze raz biada wam, obłudnicy, za każdym razem dodając, za co im biada. Ale robili tak oczywiście również prorocy Starego Testamentu. Na przykład, gdy popatrzymy do Izajasza: biada tym, którzy nazywają zło dobrem. Biada tym, którzy są mądrzy we własnych oczach. Biada bohaterom, ale w piciu wina i innych alkoholi. Ale też gdybyśmy patrzyli do objawienia Jana, to Jan w Apokalipsie ostrzega przed zbliżającym się sądem, również mówiąc: biada ziemi i morzu. Biada, biada, wielka stolica o Babilonie. I oczywiście nie chodzi o Babilon, nawet nie chodzi o żadne konkretne miasto, ale to gdybyśmy kiedyś wspólnie studiowali objawienie Jana. List jest bardzo krótki. Juda się nie rozwodzi, nie rozpisuje, więc używa zabiegów, środków, żeby przykuć i utrzymać uwagę czytelnika. I mam nadzieję, że mi też to się uda przez najbliższe kilkanaście minut. Więc Juda od razu przechodzi od wprowadzenia do wyjaśnienia. Spójrzmy jeszcze raz na werset 11. Poszli drogą Kaina, dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Bileama i zginęli w buncie Koracha. O co chodzi z tymi trzema postaciami i z trzema dopełnieniami, które dodaje Juda do tych trzech osób? Idąc po kolei, droga Kaina to coś więcej niż przemoc. Owszem, Kain jest pierwszym mordercą w historii ludzkości. Za jego czasów zginęła 1/4 ludzkości. Nigdy później w historii świata nie wydarzyła się taka tragedia, żeby wyginęła 1/4 ludzkości. Ale Juda wybiera go z innego powodu, ponieważ Kain jest przywołany przez Judę jako przykład nauczyciela, który odrzuca Słowo Boże. I gdy będę używał słowa nauczyciel, to proszę nie myślmy o nauczycielu w kategorii naszego systemu edukacji publicznej, szkoła, klasa, nauczyciel, lecz w takim wymiarze, w jakim to było stosowane wtedy, kiedy mówiłem też o rabinach, kiedy mówiłem o nauczaniu bardzo szeroko. Dobrze? I aby zobaczyć, w jaki sposób Kain był nauczycielem, musielibyśmy popatrzeć do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 4 rozdziału. Tam spotykamy tą historię. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów ziemi. Także Abel złożył ofiarę z pierworodnych zwierząt swojej trzody oraz z ich tłuszczu. Pan zwrócił uwagę na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina i na jego ofiarę nie zwrócił uwagi. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępił. I uwaga, teraz Bóg mówi do Kaina. Pan zapytał Kaina, czemu się gniewasz? Dlaczego się zasępiłeś? Byłbyś pogodny, gdybyś dobrze postępował. Jeżeli jednak nie będziesz czynił dobrze, to grzech czający się w pobliżu skusi cię, ty zaś masz nad nim panować. Zanim Kain stał się mordercą, Bóg przekazał mu wiadomość. Ostrzegł go przed tym, co nadchodziło. Przemówił do niego, wygłosił mu krótkie kazanie, jeden na jeden. Coś fantastycznego. Pouczył go, co jest, a co nie jest dobrym postępowaniem i fakt, że Kain popełnił brutalne morderstwo, mówi nam, że on odrzucił Boże Słowo. Słyszał, wiedział i odrzucił. Swoimi słowami, wtedy kiedy był konfrontowany później przez Boga i czynami, Kain wyraził swój pogląd, że Bóg nie ma na myśli tego, co mówi. Zabił Abla, ponieważ nie wierzył, że Boże Słowo jest prawdziwe. Uznał, że bezbożni nie zostaną zniszczeni. No bo co by to było? Przed chwilą było ich czworo, zabił swojego brata, zostało ich troje, teraz miałby jeszcze on zginąć, zostałoby dwoje. Na pewno Bóg tego nie zrobi. Na pewno to, co mówi, nie jest prawdą. Jeden z żydowskich komentarzy, Targum Jonatana, tak się nazywa, tak opisuje to, czy domyśla się, jakie myśli mogły kłębić się w głowie Kaina, że nie ma sądu, nie ma sędziego, nie ma nagrody, która ma nadejść, sprawiedliwi nie otrzymają nagrody, a niegodziwi nie zostaną zniszczeni. Po prostu żyjemy sobie bez żadnych konsekwencji. Kain miał własne poglądy i je wyraził. A jako, że mamy to zapisane, stał się nauczycielem pewnego poglądu, pewnego podejścia, że Bóg nie ma na myśli tego, co mówi. Bóg może mówić różne rzeczy, a później i tak dzieje się inaczej. Jaki wyrok spadł na Kaina? Księga Rodzaju mówi nam, że Kain miał być zbiegiem i tułaczem na ziemi, że miał całe życie uciekać przed karą swoich krewnych. Juda używa historii Kaina, by wskazać na pseudonauczycieli swoich czasów, którzy robili ze Słowem Bożym, co tylko chcieli, ponieważ podobnie jak Kain, nie wierzyli w nie. A tam Bóg coś mówi. Ja mogę to interpretować jak chcę. Czuli się wolni, by zmieniać przesłanie Pisma Świętego, czy dostosowywać je do własnych potrzeb. I dzisiaj również mamy takich mówców i nauczycieli. Czasami są to duchowni, czasami są to akademicy, a czasami są to domowi wolnomyśliciele, którzy myślą, że wszystko wiedzą najlepiej. Wszystko jest proste, czarno-białe, zero-jedynkowe i oni zawsze mają rację. Są dzisiaj tacy nauczyciele, którzy na przykład, czytając pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, wersety 10 i 11, które brzmią: tym natomiast, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. Więc jest to Boże uniwersalne przykazanie. Żona niech nie odchodzi od męża. A jeśli by odeszła, winna pozostać niezamężna albo pojednać się z mężem. Mąż również niech nie rozwodzi się z żoną. I są tacy nauczyciele, którzy rozważając ten fragment, stawiają pytanie. Ale jak długo żona, która odeszła od męża, ma pozostać niezamężna i symetrycznie mąż, który odszedł od żony. Patrzcie jeszcze raz na ten fragment. Do tego fragmentu zadają pytanie, ale jak długo ma zostać niezamężna? I udzielają odpowiedzi, tak długo, cytuję, jak jest nadzieja na pojednanie. Jeśli współmałżonek nie wyraża chęci, pragnienia pojednania, mąż, żona, którzy się rozwiedli, są wolni do ponownego małżeństwa. Patrzymy ciągle na ten fragment. I nie boli ich złamanie logiki przykazania, nie dobrej rady. Paweł mówi, słuchajcie, z doświadczenia, bo jestem starszym człowiekiem, wiele już w życiu widziałem, radzę wam, tak jest najlepiej, tak jest optymalnie. Tak to Muhammad w islamie sugerował, że jeśli chcesz mieć więcej niż jedną żonę, to przynajmniej trzy. Bo z życia wiadomo, że dwie zbudują front przeciwko tobie, a trzy nie. Nie o takiej mądrości ludzkiej mówimy. Mówimy o Bożym przykazaniu, że małżeństwo dwojga wierzących ludzi, jeśli już znajdzie się w tak kryzysowej sytuacji, że nastąpi separacja, a nie daj Boże rozwód, ma dwa wyjścia. Tylko dwa wyjścia. Pozostać samemu lub pracować nad pojednaniem i odnowić więź małżeńską. Tu w ogóle nie ma miejsca na pytanie, ale jak długo? Jak długo? Do końca życia. Bo to nawet, gdyby to było pytanie retoryczne, jak długo? To odpowiedź jest na zawsze. Jednak to podejście pokazuje, że Bóg swoje, a my swoje. Ja mogę rozumieć i interpretować i robić ze Słowem, co ja chcę, ponieważ Bóg wcale nie ma na myśli tego, co mówi. To był Kain. Po tych, którzy poszli drogą Kaina, mamy drugi przykład, oszustwo Bileama. Podobnie jak Kain, Bileam również był nauczycielem, ale również nie w klasycznym dla nas znaczeniu, nie miał etatu w szkole, klasy wychowawstwa, katedry na uniwersytecie i tak dalej. Jego upadek nastąpił z powodu miłości do pieniędzy i promowania seksualnej rozwiązłości. W Księdze Liczb widzimy Bileama, proroka, nauczyciela, który zwraca się przeciwko Izraelowi i ściąga na niego, na Izrael, przekleństwo, ponieważ król Balak obiecał mu za to sowicie zapłacić. Początkowo Bileam oparł się pokusie i odmówił. Później jednak zmienił zdanie i doradził królowi wciągnięcie ludu Bożego w orgię z Midianitkami, ponieważ działo się to wszystko na polach, na stepach właśnie tamtych terenów. I czytamy o tym w Księdze Liczb w 31 rozdziale. Odłożył na bok słowo od Boga, coś niebywałego. Bóg kilka razy do niego przemówił. On nie czytał, nie musiał czytać, może nawet nie miał co czytać. Bóg osobiście do niego przemówił. I ostrzegł go i później powiedział mu, co ma mówić temu królowi. Jednak on odłożył na bok słowo od Boga i nauczał czegoś innego. I zrobił to wszystko, by wypełnić swoje kieszenie pieniędzmi. Jaki wyrok spadł na Bileama? Księga Liczb mówi nam, że Bileam został zabity przez armię Izraela. Wtedy, kiedy żył pośród bezbożnych, rozwiązłych Midianitów, bo było mu tam dobrze i dostatnio. I kluczowe pytanie w sumie dla nas jest takie. Czy Bileam nie wiedział, jakie jest Słowo Boże? Absolutnie wiedział. Co z tym zrobił? Zignorował. I jakoś to sobie wytłumaczył. Może wziął kartkę, podzielił na dwie strony, plusy, minusy, co jest za, co jest przeciw. Wyszło mu, że pełne kieszenie pieniędzy to jednak większy plus. Lepszy ten wróbel w garści niż gołąb na dachu. I poszedł za własnymi pragnieniami i spotkała go za to śmierć. I gdy szukałem jakiejś analogii do naszych współczesnych czasów, pomyślałem o nauczycielach Ewangelii sukcesu, czyli tych, którzy mówią, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to Bóg obiecuje ci bogactwo, zdrowie, radość, spełnienie, super relacje rodzinne i tak dalej. Po prostu niebo na ziemi. Okay? I zastanawiam się, czy ci ludzie naprawdę nie znają Ewangelii i błądzą, czy głoszą kłamstwo z premedytacją. Mówimy o ludziach funkcjonujących w kręgach chrześcijańskich, gdzie Pismo Święte jest dostępne, którego nawet używają czasami jako liść figowy, żeby było powiedziane, że jednak coś tam było ze Słowa Bożego. Czy nie rozumieją, nie wiedzą, czy robią to z premedytacją? Inna ilustracja, o której pomyślałem, w tym roku w ramach Europejskiego Forum Liderów zapisałem się na taki roczny program roczny program mentoringu związany z Kościołem Rzymskokatolickim, jako że w takim, a nie innym kraju żyjemy. I w którymś tam momencie rozmawialiśmy też o Eucharystii i rozmawialiśmy też o tym, że co jakiś czas spotykamy ludzi, z którymi gdy rozmawiamy, wydaje się, że oni naprawdę rozumieją Ewangelię. Że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Że to Chrystus umarł na krzyżu. I wszystko by się zgadzało, aż dochodzimy do momentu Chrystusa Eucharystycznego. Tego bałwochwalczego aktu, który ma miejsce każdego dnia. Gdzie kapłan w magiczny sposób podnosi opłatek, mówiąc Kościołowi, czy wiernym, to jest Twój Bóg. W ciele, w duszy, osobowości pełny Jezus Chrystus stąpił z nieba i to jest Twój Bóg i w tym momencie Kościół pada na kolana. I rozmawialiśmy o tym dalej i właściwie doszliśmy do wniosku, że wśród, powiedzmy, średnio świadomych, ale jakoś tam kochających Boga z serca ludzi, ten element może być rzeczywiście nie do końca zrozumiały. Ale jeśli już rozmawiamy z księdzem, jeśli rozmawiamy z biskupem, to nie ma takiej opcji, żeby on nie wiedział, czym jest transubstancjacja. I nie ma opcji, żeby nie wiedział, jakie jest doktrynalne nauczenie Kościoła Rzymskokatolickiego. I znowu jest pytanie. Czy Pisma Świętego nie zna? Czy ono nie jest tak ważne? I moi drodzy, jak tutaj, tak też w internecie, ja rzadko kiedy, nawet myślę, że nie jesteście w stanie sobie przypomnieć na jakąś wycieczkę czy komentarz związany z doktryną Kościoła Rzymskokatolickiego, ale uznałem, że w tym wypadku jest to potrzebne, ponieważ wam się zdarza w miejscach pracy, w rodzinie, wśród znajomych, sąsiadów, że są ludzie, którzy... No, wydaje się, że rozumieją Ewangelię, ale nagle dochodzi ten element Eucharystii, na którą niestety część ewangelicznie wierzących ludzi jest w stanie machnąć ręką. Nasi bracia i siostry byli paleni na stosach, bo mówili nie, absolutnie nie. To nie jest Bóg, to nie jest Chrystus. Chrystus umarł na krzyżu, zmartwychwstał i ta ofiara jest raz i na zawsze niepowtarzalna. Nie ma ciągłego składania. I Kościół nie ma władzy nad Chrystusem. I pytanie, czy nam nie brakuje doktrynalnych fundamentów, żeby stanąć w obronie Ewangelii łaski. Że zbawieni nie jesteśmy z tego elementu łaski, ponieważ rzymski Kościół również powie, że zbawienie jest łaski przez wiarę, ale sakramenty są niezbędnymi elementami łaski. Eucharystia jest niezbędnym elementem łaski. Nie przyjmujesz Eucharystii, nie jesteś zbawiony. Nie masz Chrystusa. No dobrze. Był Kain, był Bileam. Trzeci przykład Judy z Pisma Świętego to Korach, buntownik. Korach był tym, który chciał zrobić przewrót społeczno-polityczny w Izraelu, kiedy podróżowali po pustkowiach i pustyni. Chciał obalić przywództwo Mojżesza i Arona w drodze do Kanaanu. I podobnie jak Kain i Bileam, Korach również był nauczycielem, choć znowu nie według rozumienia XXI wieku. Jego znakiem rozpoznawczym była pogarda dla Bożego porządku i autorytetu. Tak naprawdę Korach nienawidził faktu, że Bóg ustanowił Mojżesza i Aarona przywódcami ludu, a nie jego. Czytamy o tym w Księdze Liczb, w 16 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, syna Rubena, powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 ludzi spośród Izraelitów, przywódców społeczności, członków rady, ludzi powszechnie szanowanych. 250 plus ludzi przeciwko dwóm. Zgromadzili się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i powiedzieli do nich: dosyć tego, bowiem cała społeczność, oni wszyscy, chociaż najbardziej myśleli o sobie, są święci, a Pan jest pośród nich. Dlaczego zatem wynosicie się nad zgromadzenie Pana? A w tym momencie Mojżesz i Aaron aż z wrażenia padli na twarz. My się wynosimy. Ale czy widzicie nauczanie Koracha? Przyjmuje on słowa powiedziane przez Boga na Synaju o powszechnym kapłaństwie. Jest świadomy, że Bóg powiedział, że wszyscy jesteście kapłanami. On sam był lewitą z pochodzenia, więc mógł służyć w przybytku, ale nie był z rodu Aarona, więc nie mógł być kapłanem. Bierze te słowa, które powiedział Bóg o kapłaństwie wszystkich wierzących i interpretuje w sposób, który tak naprawdę usuwa wszelki autorytet, wszelką władzę. Nie wystarcza mu to, że jest lewitą, nie wystarcza mu to, że może służyć w przybytku, chce być równym Mojżeszowi, więc zbiera przywódców innych rodów i chce zrobić przewrót. I ponownie, podobnie jak aniołowie, o których czytaliśmy w 6 wersecie, Korach jest nieszczęśliwy, żyjąc pod autorytetem innej osoby. A ostatecznie, tak naprawdę, pod autorytetem, pod władzą samego Boga, bo chce żyć po swojemu. Jaki sąd spada na Koracha? Straszny. Czytamy: ziemia się rozstąpiła i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, a także wszystkich ludzi Koracha wraz z całym majątkiem. Oni sami ze wszystkim, co do nich należało, stąpili żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. W ten sposób wyginęli spośród zgromadzenia. Po tych trzech przykładach Juda właściwie kończy egzegezę tekstu. Czyli pamiętamy, taka była kompozycja, brało się fragment, omawiało się go, robiło się egzegezę, czyli otworzył przed adresatami, przed nami Słowo Boże, wykazał ważną prawdę, że sąd spadnie na każdego nauczyciela, niekoniecznie formalnego, który kocha i promuje niezależność, pieniądze, władzę czy seks bardziej niż wierność Słowu Bożemu. Ale dlaczego to miałoby być takie ważne dla nas, Polaków, w XXI wieku? A to dlatego, ponieważ wielu z nas naucza, jeśli nie wszyscy. Dlatego posłuchajmy Judę uważnie. Jako rodzic nauczasz. Czy myślisz o tym w ten sposób, czy nie? Nauczamy pośród naszych krewnych, znajomych, współpracowników, sąsiadów. Może nieformalnie, ale jeśli jesteś Bożym synem, Bożą córką, to jesteś jego kapłanem i nauczasz. Juda nam mówi, że przerażająca kara czeka każdego pastora, lidera, nauczyciela, który ulegnie pokusie, na przykład dostosowania się do kultury. Czy to w celu wygody, czy własnych korzyści. I właściwie w tym momencie chciałbym szczególnie zwrócić się do ojców i do matek. A tych mamy bez liku u nas. Albo nie. Najpierw do ojców i mężów. Ponieważ nauczamy w naszych małżeństwach i w naszych rodzinach, panowie, w sposób zarówno aktywny, jak i bierny. Czy o tym myślimy, czy nie? Co więcej, czy tego chcemy, czy nie? Po pierwsze, bądźmy spójni pomiędzy tym, co mówimy i co robimy. Bo wiedzieć to jest jedno, ale robić, być spójnym, to jest całkowicie inna bajka. Po drugie, kochajmy i promujmy wierność Bożemu Słowu. Ale żeby być wiernym, żeby kochać Boże Słowo, trzeba je znać oczywiście. Żeby móc pobożnie, czyli po Bożemu, nauczać i prowadzić nasze małżeństwa i rodziny, my musimy znać Boże Słowo, bo inaczej będziemy powielać jakieś wzorce tak czy inaczej. Czy to wzorce z naszych domów rodzinnych, czy wzorce ze społeczeństwa, czy wzorce z filmów. Coś będziemy powielać. Nie będziemy za każdym razem wymyślać coś na nowo, tylko pójdziemy jakimiś torami i te tory powinny być biblijne. Przykład. Ojcowie i matki, niech będzie już teraz razem. Za każdym razem, drogi rodzicu, gdy zgadzasz się na to, żeby niedzielne nabożeństwo przegrało z nauką twojego dziecka, bo sprawdzian w najbliższych dniach, bo dodatkowe zajęcia, bo musi odpocząć, nie mówię o zdrowiu, uczysz swoje dziecko, że ocena w dzienniku jest ważniejsza niż spotkanie Kościoła z Bogiem. Te unikalne błogosławieństwo, które mamy raz w tygodniu. Gdy możemy wspólnie stanąć przed Bogiem. Gdzie my śpiewamy, gramy, modlimy się, słuchamy Jego słowa, myślimy o Nim z jednej strony, a On jest odbiorcą tego uwielbienia i naszej służby z drugiej strony. Znałem takich rodziców, chrześcijan chyba, i to nawet więcej niż jedna rodzina, którzy zabraniali chodzić swoim dzieciom na spotkania młodzieżowe jako karę za słabe oceny w nauce. Bo widzieli, że ich dzieci bardzo chcą chodzić na te spotkania, więc używali jakiegoś, mieli kij, którym mogli uderzyć. Skoro dostałeś jedynkę z czegoś tam, to teraz przez 2 tygodnie nie pójdziesz na młodzieżowe na przykład. Jaki był tego skutek po paru miesiącach? Oceny w szkole w ogóle się nie poprawiły, ale młodzi już nie chcieli chodzić na młodzieżowe, bo się wymykali gdzieś tam z kumplami i już. W dorosłość, i mówię o konkretnych sytuacjach, niektórzy z nich weszli na bakier z prawem, a w małżeństwa z szybkimi rozwodami, a rodzice do dzisiaj winią cały świat. Środowisko, otoczenie, media, kogokolwiek. Przypomnijmy sobie, na kogo Juda jest tak oburzony, komu on biada im. Czytaliśmy o nich w 4 wersecie, kiedy Juda mówi, jest czas, żeby walczyć o wiarę, o ten depozyt wiary, który został raz na zawsze przekazanym świętym. Dlaczego? Dlatego, że wkradli się między was jacyś ludzie, nawet nie mówi, nie wymienia ich z imienia, tylko jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie. Bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, oni zrozumieli koncepcję łaski. Że nie musimy zapracowywać, że Bóg daje nam przychylność swoją, przychylny dar, na który nie musimy zasłużyć. I tą łaskę, zamiast być wdzięczni za tą łaskę, cieszyć się nią, żyć w tej łasce, zamieniają na hulaj duszo. To poczucie bezkarności wypływa ze złego zrozumienia łaski. Skoro wszystkie moje grzechy są przebaczone, skoro Bóg jest tak łaskawy, Panie drogi, to mogę robić, co chcę. Ale o tym już mówiliśmy w poprzednim naszym kazaniu, rozważaniu. Natomiast w naszym fragmencie, w 11 wersecie, ci ludzie już nie tylko są skazani na potępienie, zobaczmy, ale Juda mówi, oni już zginęli. Już. I dalej, w bardzo poetycki sposób, Juda opisuje tych przywódców, mówców internetowych, chrześcijańskich influencerów, jakkolwiek, w wersetach 12-13 popatrzmy, jako bezwodne chmury unoszone przez wiatry, jesienne drzewa bez owoców, dwukrotnie obumarłe, wykorzenione, czy już takie na amen, nieżywe. Wzburzone fale morskie, które, jak to mają fale, co chwilę coś wyrzucają i czasami brudy i syfy. Błądzące gwiazdy, dla których na wieki są zachowane nieprzeniknione ciemności. Ale co to oznacza w naszych czasach? Wszyscy nauczyciele, w tym ja, którzy porzucają wierność Pismu Świętego, promują zmysłowość, szukają własnych korzyści lub walczą z Bożym porządkiem, z Bożym autorytetem, są jak te chmury, które tylko obiecują coś dobrego. W gorący, upalny, suchy sezon pojawia się chmura, będzie deszcz, będzie trochę chłodniej, będzie ulga, będzie nawodnienie dla roślin, ale one nie mają wody. Są drzewami, które nie przynoszą owoców, a przecież co do zasady nie sadzimy w ogrodach drzew owocowych dla wyglądu, tylko dla owoców. Te dla wyglądu to inne drzewa i ładniejsze najczęściej. Jak patrzymy na drzewo owocowe, to wtedy ono jest ładne, kiedy ma dużo kwiatów, a później dużo owoców. Są dzikimi falami, które nie wstydzą się pokazywać już nawet publicznie rzeczy, które powinny być zakryte. I są niestety w Kościele ludzie, dla których przygotowany jest mrok nieprzeniknionej ciemności. I po takim, po takiej dawce i egzegezy, i opisania tego, co się dzieje współcześnie u niego, Juda sięga po ilustrację. Żeby trochę ożywić, sięga do literatury znanej współczesnym, werset 14-15. O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc, że to przyszedł Pan wśród tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdego bezbożnika za wszystkie bezbożne czyny i za wszystkie ostre słowa, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw niemu. Trzy krótkie spostrzeżenia na temat Henocha albo Enocha. Po pierwsze, chociaż Henoch jest postacią biblijną, ten cytat nie pochodzi z Biblii. Pochodzi on z tekstu zwanego Pierwsza Księga Enocha albo Pierwsza Księga Henocha. I to, co robi tutaj Juda, jest dokładnie tym, co widzieliśmy z niebowzięciem Mojżesza w 9 wersecie. Czerpie on z literatury swoich czasów, gdy ta trafnie ilustruje jego twierdzenie. W tym przypadku pierwszy Henoch, a zwłaszcza fragment, którego tu się chwyta, wspiera jego nauczanie, że Bóg dokona sądu na każdym, kto zboczy z jego drogi. To tak jakby powiedział, słuchajcie, Biblia nie jest jedyną księgą, która o tym mówi. Nie powinniście być zaskoczeni. To jest wiedza, która jest powszechnie znana. W różnych literaturach, w różnych midraszach, w różnych księgach o tym przeczytacie. Po drugie, Enoch naprowadza nas na poglądy, które rozpowszechniali fałszywi nauczyciele. Że Bóg jest Bogiem miłości, a nie gniewu. Że Bóg nigdy nikogo nie potępi. Że żadnej osoby ani zachowania nie wolno nazywać bezbożnymi. Nie osądzajmy. Tak nie wolno. Że bezwarunkowa miłość musi oznaczać, że Bóg nie stawia żadnych wymagań swoim dzieciom. Bo inaczej to byłaby warunkowa miłość. A bezwarunkowa znaczy nie ma nic. Że wejście w relację z Chrystusem, tą zbawczą relację, nie wymaga żadnej znaczącej zmiany życia. Nic się nie musi w twoim życiu zmienić. Możesz być dobrym chrześcijaninem. Tak więc używa pierwszego Enocha, tej księgi Juda, aby jego słuchacze zobaczyli, że nawet w pozabiblijnej literaturze ich czasów wyraźnie występuje temat ludzi bezbożnych i Bożego sądu. Trzy razy tu jest użyte słowo bezbożne. Ludzie są bezbożni, niektóre zachowania są bezbożne, a co najbardziej uderzające, taka bezbożność dokonywana przez bezbożnych może być realizowana w bezbożny sposób. Nie wiem, czy polonistka byłaby zachwycona z takiej struktury tego zdania, ale punkt zrobił. I używając tego dobrze znanego fragmentu literatury, Juda nie tylko wspiera swoje przekonanie, że Pan dokona sądu, ale także daje pozytywny przykład do naśladowania już w tej prawdziwej, biblijnej osobie Enocha. Mówi im, mówi nam, bądź jak Enoch, a nie bądź jak Kain, Bileam czy Korach. Podobnie jak my, Enoch żył w bezbożnych czasach, w strasznych czasach, ale miał taki charakter, że ludzie opisywali go jako chodzącego z Bogiem. Znali Henocha, żył 365 lat, tyle ile dni w roku, patrzyli na niego i mówili, ten gość to chodzi z Bogiem. Naprawdę Bóg dla niego jest ważny, tak jakby był przy nim cały czas, tak jakby szedł przez życie przy Bogu. I pamiętajmy, że chociaż Enoch żył w bezbożnych czasach, to nadszedł moment, kiedy został z nich wyzwolony i już go nie było na ziemi. Czytamy, chodził z Bogiem i Bóg go zabrał i już go nie było. Dokąd udał się ten sprawiedliwy człowiek? Poszedł do bliskiej obecności Boga żywego, gdzie teraz mieszka szczęśliwy już na zawsze. I to jest ta zachęta dla nas z tego fragmentu, żebyśmy byli wierni, bo przed nami jest ta sama bliskość, ta sama wieczność z cudownym Bogiem. I w ten sposób Juda dochodzi do końca swojego midraszu, swojego kazania. W tym jeszcze jednym, ostatnim, krótkim wersecie mówi nam, jak dostrzec różnicę pomiędzy pobożnymi, wiernymi nauczycielami, takimi jak Enoch, a tymi innymi, którzy idą na wieczne potępienie. Popatrzmy na werset 16. Są to narzekacze, malkontenci, podążający za własnymi grzesznymi pragnieniami. Są tymi, którzy się przechwalają, ale również schlebiają innym dla własnej korzyści. Takich należy się wystrzegać, mówi Juda. I na tym Juda kończy swoje kazanie, więc mi również wypada to zrobić. Jego midrasz został zakończony, moje kazanie również. Amen.